Strefa historii.
Książka o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady, która się niedawno ukazała, i wspomnienia uczestnika walk bitwy o Anglię. O tym dziś mówić będziemy. Marzena Bakowska, zapraszam.
Oni to przeżyli.
Widziałem tylko, jak ten Dornier w 17 wpadł w chmury. Przeleciałyśmy pierwszą warstwę chmur. Zobaczyłem go pod sobą w dalszym ciągu. Przebiłem drugą warstwę chmur, tych kumulusów, i zobaczyłem, kiedy szedł w dalszym ciągu pionowo do ziemi i pionowo doszedł do samej ziemi i tutaj na południu, gdzieś w rejonie Canterbury, prawda, uderzył w ziemię.
Tak pilot Stanisław Skalski opowiadał o jednym ze swoich lotów w bitwie o Anglię. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę tej pierwszej w historii kampanii toczonej wyłącznie przez lotnictwo. Od 10 lipca do 31 października 1940 roku nad południową i centralną Anglią walczyło niemieckie Luftwaffe z brytyjskim RAF-em. Najpierw w składzie, a potem u boku RAF-u walczyły cztery polskie dywizjony. Dwa bombowe, 300 i 301, dwa myśliwskie, 302 i 303 oraz w sumie 145 polskich pilotów. Jednym z bohaterów był Stanisław Skalski, który w jednym z wywiadów podkreślał, że nie czuje się bohaterem.
Po prostu to był nasz obowiązek spełnienia w stosunku do kraju, do ojczyzny. Ja nie lubię, jak mnie ktoś chwali, kadzi w cudzysłowie. Wolę, jak ktoś mnie atakuje, to ja wtedy mogę się bronić. A jak ktoś mi mówi, że ty taki jesteś ładny, no to co ja mogę dorzucić? Ja się w ogóle nie czuję jako bohater. To jest dla mnie obce zupełnie.
Brytyjski pułkownik lotnictwa Andy Young podkreślał, że ważną postacią był Stanisław Skalski dla lotnictwa brytyjskiego w okresie wojny. Skalski jest także częścią naszej historii. Wniósł ogromny wkład w zwycięstwo w bitwie o Anglię. Polscy piloci byli bardzo romantyczni. Byli również wyśmienitymi lotnikami, których my także traktujemy jak bohaterów. Stanisław Skalski ukończył szkołę podchorążych lotnictwa w Dęblinie, nazywaną Szkołą Orląt. Po klęsce wrześniowej walczył we Francji oraz w Anglii, Tunezji i na Malcie. W Afryce Północnej był dowódcą słynnego elitarnego polskiego zespołu myśliwskiego. Z powodu brawurowych wyczynów w powietrzu eskadra została nazwana Cyrkiem Skalskiego. Po wojnie pilot zdecydował się wrócić do Polski, choć wiedział, że w komunistycznym państwie grozi mu więzienie. Przyjechał w 1947 roku, a rok później został aresztowany przez służby bezpieczeństwa. Skazany na karę śmierci za rzekome szpiegostwo, przesiedział aż do 1956 roku. Pułkownik pilot Piotr Wierzbicki poznał Stanisława Skalskiego po wojnie. Podczas pogrzebu generała podkreślał, że oskarżenie o zdradę ojczyzny było dla Skalskiego wielką tragedią.
Bohater wojenny, nadzwyczajny pilot, zestrzeliwuje tyle to a tyle samolotów, wraca do kraju, żeby dalej służyć. I spotyka jego, coś najgorszego może spotkać, prawda, tego człowieka tak zasłużonego. Przecierpiał to bardzo, bo oprócz fizycznej cierpień, to i przeżywał, jak to się stało, że on ułożył trud, żeby to zwycięstwo uzyskać. A tutaj znaleźli się tacy, którzy uznali jego jako zdrajcę.
Po przejściu do rezerwy Stanisław Skalski zajmował się działalnością społeczną. Zmarł 12 listopada 2004 roku.
Poczytajmy o faktach.
Rzeczy osobiste, książka, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Czerwone i Czarne Karoliny Sulej. Naszym gościem jest autorka książki, Karolina Sulej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo mi miło.
Bardzo mi miło, że pani przyjęła zaproszenie od nas, chociaż temat nie będzie łatwy i nie będzie radosny, ale myślę, że bardzo wart pochylenia się nad nim. Pochyliła się pani nad rzeczami osobistymi, rzeczami, które posiadali między innymi więźniowie obozów koncentracyjnych. Chce pani nas jako społeczność uwrażliwić, że kieruje pani światło właśnie na te rzeczy, które oni posiadali, a nie na ich życie?
To, że kieruje światło na rzeczy, to znaczy, że kieruje je również na życie, bo rzeczy są częścią naszej tożsamości, naszej codzienności, budują to, jak o sobie myślimy, jak tworzymy relacje z innymi, relacje władzy i podległości, relacje emocjonalne. Określamy tak nasz stosunek do świata, naszą przeszłość, naszą przyszłość, no po prostu nas samych jako jednostki budujemy taką kulturą noszoną ze sobą i na sobie, tą najbliższą warstwę kultury pielęgnujemy i ona świadczy o tym, jak chcemy o sobie myśleć, w jaki sposób jesteśmy kobietami czy mężczyznami. Po prostu to są nasze skarby, te rzeczy osobiste, talizmany kulturowe, można powiedzieć, bardzo obciążone psychologicznie, symbolicznie. To nie są jakieś takie rzeczy, które można mieć albo można ich nie mieć i to nic do człowieczeństwa nie dodaje ani nie odejmuje. Nam się wydaje, że rzeczy to są takie, powiedziałabym, nieme czy nieposiadające jakiejś informacji istotnej o nas i że oddamy je przy pierwszej, lepszej okoliczności i sobie świetnie bez nich poradzimy. Otóż ja się przyglądam takim rzeczom, które są takimi towarzyszami symbiotycznymi człowieka, że oddanie ich równa się ogromnej stracie i to też stracie takiej, powiedziałabym, właśnie tożsamościowej, która prowadzi do takiego zaniku bycia osobą, o co chodziło oprawcom, którzy te rzeczy osobiste odbierali.
Właśnie kiedy czytałam pani książkę, doszłam do wniosku, że w obozie koncentracyjnym, mimo że mówi się, że powinno się bardziej być niż mieć, to jednak to mieć oznaczało być.
Dokładnie. To oczywiście teraz powiem tylko skrótowo, ale ta książka jest tak napisana, żeby pokazać, jak ogromną torturą, jak wielkim okrucieństwem perfidnym był proces wcielania więźniów do obozu poprzez odbieranie im rzeczy najpierw, redukowanie ich właśnie do takiego, powiedziałabym, anonimowego ciała i przyznawanie im potem takiego obozowego przydziału, jak to był okrutny proces i jak heroiczne było potem odpowiadanie na ten proces, zmienianie wektoru. I to też działo się za pomocą mieć, za pomocą rzeczy. Tylko nie były już to rzeczy, które miały zabić, tak jak te przyznane przez oprawców, które miały torturować, ale rzeczy, które miały ratować. Czyli właśnie tak zmienione te rzeczy przydziałowe, tak jakoś przysposobione, żeby mniej krzywdzić, albo zdobyte nielegalnie inne rzeczy, więźniowie mówili, zorganizowane, które przypominały więźniom, że jest jakieś życie poza obozem, że nie muszą godzić się na rolę ofiary, że są nadal swoim imieniem i nazwiskiem, swoją historią. Więc to mieć związane z rzeczami osobistymi dla więźniów, oni mówili wprost, było związane z kwestią przeżycia lub przetrwania lub nie przeżycia obozu.
Kiedy człowiek znajdował się w tym momencie wejścia do obozu koncentracyjnego, po pierwsze to był szok, że widział przemoc, widział jakichś dziwnych ludzi w dziwnych ubraniach, tak, to nagle wszystko tracił, to co miał ze sobą, to co przywoził ze sobą. Niektóre osoby przemycały jakieś drobne przedmioty, ale to były nieliczne osoby. I w tym momencie pozbawione tych swoich rzeczy dostawały pasiak. I tutaj ten pasiak stał się takim symbolem opresji, można powiedzieć.
Tak, symbolem opresji, taką ikoną, takim odsyłaczem do historii obozowych. No, państwo słuchacze na pewno zdają sobie sprawę, że jak ktoś opowiada historię z obozu koncentracyjnego lub zagłady, no to duże prawdopodobieństwo jest, że opatrzy, nie wiem, okładkę książki, jakiegoś innego wydawnictwa właśnie wzorem pasiaka. I ten pasiak stał się takim uniwersalnym wzorem, który nam przypomina o tej epoce, o tym cierpieniu milionów ludzi. Natomiast ja staram się pokazać w książce, że chociaż znamy ten znak, rozpoznajemy pasiak jako symbol, widzimy tych więźniów w różnych publikacjach, ilustracjach, w tych pasiastych piżamkach, podobnych do siebie, tak mówię ironicznie, to tak naprawdę nie wiemy, o co chodziło z tym pasiakiem. Co to był właściwie za strój?
Co to był za strój? Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej oni ubrali tych ludzi?
To jest bardzo długa historia, jak często w ogóle z historiami różnych ubrań, bo mało wiemy tak naprawdę jako społeczeństwo o tym, jaki jest język mody, tak? Czyli powiedziałabym o systemu ubrań, bo czym jest dla mnie moda, tym jak się posługujemy ubraniami. No i historia wzorów pasków pionowych, które w obozach się pojawiały, to jest historia od średniowiecza trwająca. Więc żeby zrozumieć, dlaczego III Rzesza wybrała akurat ten wzór, trzeba się cofnąć tak bardzo, bo taki strój w paski był zawsze strojem dla tych, którzy chciano negatywnie w społeczeństwie wyróżnić, pokazać, że nie pasują, że są inni do wyeliminowania albo do izolowania. Więc ten wybór pasków był z powodów, powiedziałabym, kulturowych. Po drugie z powodów fizjologicznych, bo oko nasze widzi najlepiej właśnie wzór w paski, a nie nawet jaskrawy monochromatyczne, więc paski utrudniają ucieczkę. No były też takim noszonym na sobie więzieniem, bo to paski pionowe. No a do tego był jakimś rodzajem przedziwnie pojętej higienicznych zabiegów III Rzeszy, bo paski kojarzą się też z bielizną, bezpieczeństwem, właśnie czystością, a tutaj przewrotnie miały oznaczać najbrudniejszą rasę, której Niemcy chcieli się pozbyć, tudzież właśnie inne szkodniki rasowe i chcieli oddzielić w jakiś sposób wizualnie od las nadludzi, Aryjczyków, którzy mieli na sobie mundury w kontraście do tych pasiaków. I o tych mundurach ja również piszę, bo to jest bardzo ważne, że historia w obozu jest rozpięta między tym strojem dla podczłowieka, tym strojem, który ma redukować, odbierać człowieczeństwo, bo osobniczość i osobowość, żeby było człowieka łatwiej zabić, żeby nie trzeba było się zastanawiać, czy on jest godny życia. Ten pasiak ma tak działać. A po drugiej stronie jeszcze człowiek w mundurze, któremu ten mundur ma dodawać pewności siebie, ma go zwalnić z odpowiedzialności, ma go opakowywać w rolę do spełnienia, też anonimizować, ale czynić go częścią śmiercionośnej maszyny, w której on ma się czuć potentny i ma mieć władzę.
W ogóle ten rozdział, który pani napisała o tych mundurach, że uświadomiłam sobie, jak bardzo to było opresyjne, że ten mundur, który opinał ciało, które miało być takie doskonałe, wspaniałe, minimum 170 centymetrów wzrostu, czyste, nieskazitelne, w porównaniu do tych pasiaków, rzeczywiście ten kod ubraniowy w tym momencie w obozie koncentracyjnym był bardzo jasno widoczny. Kto tu jest panem, a kto jest tą rasą poniżaną, tą rasą, która ma być wyeliminowana?
Tak, to jest bardzo istotne i starałam się właśnie opowiedzieć, w jaki sposób więźniowie, którzy mają do dyspozycji właśnie ten strój, który ma ich naznaczać, który ma ich zabijać, jak sobie radzą z tym, żeby przechytrzyć tę strategię ubraniową, która została w nich wymierzona. W jaki sposób walczą o to, żeby oprawca zastanowił się, czy ich zabije czasem, bo to są zabiegi, które mają na celu przechytrzenie oprawców, a po drugie
takie psychologiczne zabiegi.
Psychologiczne zabiegi, a po drugie mają też na celu wzmocnienie tej osoby, która się stara jakoś zasygnalizować sobie, że nie jest tylko tym pasiakiem. Więc to są dwa ogromne obszary wysiłku heroicznego. Jeden, który ma na celu właśnie poradzenie sobie z tym oprawcą w mundurze, a drugi to poradzenie sobie z tym, że ja sam muszę też wiedzieć, kim jestem, przypomnieć sobie, zatroszczyć się o siebie jakoś, uznać siebie za osobę wartą troski. I te czynności, które nam się wydają takie błahe, codzienne, nie wiem, jak mycie się, nie wiem, uczesanie się, wyprasowanie sobie stroju, dobranie go jakoś, to wszystko w obozie są czynności ratujące życie. Albo na poziomie fizycznym zwyczajnie, przed zimnem, zranieniem, robakami, albo na poziomie psychologicznym, że nam się po prostu chce nadal walczyć, że rozumiemy, kim jesteśmy, że właśnie widzimy siebie w przyszłości. To są ogromnie istotne symbolicznie czynności. Nawet jeśli nie mamy wody do mycia, to sam gest nawet mycia pomaga nam przetrwać. Jak się okazuje, nawet w najstraszliwszych obozowych realiach, tych, o których mówimy, że to są realia, w których przebywali muzułmanie, tak, czyli te osoby, które
straciły
miały
chęć
najstraszliwsze okolice.
Straciły chęć do życia po prostu i zachowywały się jak takie manekiny, tak to nazwijmy, dlatego muzułmanami nazywane były w obozach koncentracyjnych. Ale pani książka nie dotyka tylko i wyłącznie tych sfer, bo wkracza w taką formę reportażową, nie tylko stricte historyczną i pokazuje pani ten kod, który odbił się później w kulturze między innymi pasiaka czy też munduru. I dla mnie rzeczywiście bardzo ciekawe są spostrzeżenia, że na przykład mundur przedostał się do sfery seksualnej, grona homoseksualistów, czy też nawet wręcz do pornografii.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy los, że tak powiem, tak, tego munduru jako symbolu. To jest straszliwy strój. On budził grozę i to zarówno ten strój strażniczek, tak, auzierek, który był wariacją na temat munduru, jak i ten czarny mundur SS. No to były stroje, które były tak przerażające dla więźniów, że kojarzyły im się z mitami, baśniami, że osoby, które miały te ubrania, no były właśnie nie z tego poziomu rzeczywistości, na którym wszyscy przebywali. Więc ten strój musiał zostać wyegzorcyzmowany, można wręcz powiedzieć, przez kulturę. I zaczęły to robić dzieci osób, które przeżyły, ocalały w Izraelu w czasie profesora Eichmann, rysując takie, powiedziałabym, no, pornografizujące komiksy, które były nazywane stalagami, gdzie najpierw więźniowie czy więźniarki są dręczeni przez oprawców, a potem więźniowie czy więźniarki mszczą się na tych oprawcach i to wszystko jest w takiej konwencji, którą byśmy dzisiaj nazwali sadomasochistyczną. Tak więc przenosi się z tego teatru wojny do teatru seksualności, odczepia się od tego kontekstu historycznego mundur i staje się takim narzędziem, powiedziałabym, no, afirmacji życia w pewnym sensie, tak? Zostaje oswojony, ten wektor zostaje zmieniony o 180 stopni i osoby, które były dręczone przez ten mundur historycznie, zgodnie z prawdą historyczną, tak? Czyli homoseksualiści, nie wiem, kobiety, Żydzi i tak dalej, przejmują ten mundur jako swój. To jest taka strategia, którą się w antropologii nazywa subwersją, tak? Czyli, że się bierze coś, co nas skrzywdziło, czy to jakieś słowo, czy jakiś przedmiot, symbol i sprawia się, że on teraz będzie nam sprawiał przyjemność albo nas właśnie budował i wzmacniał. Więc wydaje mi się to najlepszą zemstą na oprawcach niemieckich i na tym straszliwym, symbolicznie naładowanym stroju, że on właśnie teraz tak funkcjonuje. Więc to właśnie nie jest moim zdaniem żadne świętokradztwo, tylko jeśli już, to takie, powiedziałabym, konieczne zbezczeszczenie wręcz, żebyśmy się z tego otrząsnęli i już nie uważali tego za taki straszący strój w kulturze, chociaż jest jednym z najmocniejszych, najpotężniejszych strojów, jakie ludzkość wymyśliła. I w takim muzeum Lahomej Getaot, bojowników getta w Hajfie, stoją takie dwie gabloty. W jednej jest pasiak, a w drugiej jest właśnie mundur. I jeden z pracowników, z którym pracowałam w archiwach, opowiada, że zawsze jak przychodzą wycieczki, to wszystkie dzieciaki szczególnie kierują się natychmiast do tego munduru. No i wtedy on to wykorzystuje i mówi im, no to teraz pomyślcie, jak byście się czuli, gdyby wasze życie było zależne od osoby, która jest tak ubrana. Więc wykorzystuje tej fascynację wywołaną tym, że to jest rzeczywiście świetnie zaprojektowany strój, żeby pokazać, jak to było perfidnie wykorzystane, jak stroje mogą być wykorzystane, żeby niszczyć drugiego człowieka, no ale też na szczęście też jak mogą być wykorzystane, żeby go ratować. I właściwie tym jednym zdaniem mogłabym opowiedzieć, o czym jest ta książka, o tym, że ubranie może człowieka uratować i może go zniszczyć również.
Bardzo dziękuję za rozmowę i odsyłam do książki Karoliny Sulej Rzeczy osobiste, opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady.
Dziękuję bardzo również.
To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.